aplikacja w chmurze. Zazajmimy się z takim narzędziem przynajmniej trochę, które nazywa się IntelliTrace, które pozwala dokonywać czegoś za pomocą, co będziemy nazywali debugiem, tym, że nie będzie to pełny debug. Pokażę, jak można jeszcze zarządzać aplikacjami w naszym portalu, a potem będę chciał pokazać, albo przynajmniej omówić, trzy metody wdrożenia aplikacji. Zarządzania również. Pokażę, jak można to robić za pomocą skryptów PowerShell. Zacznijmy w takim razie od samego początku. A mianowicie, musimy wiedzieć, że jako programiści mamy tak naprawdę do dyspozycji dwa środowiska. Pierwsze środowisko jest tym środowiskiem rzeczywiście w chmurze, Windows Azure. Tam będziemy się musieli logować i będzie działało logowanie w naszym programie. Będzie działał IntelliTrace, ale nie będzie działał debug, czyli śledzenie programu, tak jak rozumiemy to w tej chwili, tak jak działamy lokalnie. To niestety nie będzie możliwe. Musimy sobie zdać sprawę z tych różnic architektonicznych, architekturowych, które są pomiędzy programowaniem w chmurze, a programowaniem lokalnym. Lokalnie jesteśmy w stanie uruchomić sobie program, wykonać na nim wątek, śledzić ten wątek i natychmiast mieć wynik. Chmura stawia przed nami inne wyzwania. Kod jest gdzie indziej, nie jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym się do tego, przynajmniej na razie, nie jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym podłączyć się do tego kodu i obejrzeć, co się w danej chwili dzieje. Jesteśmy w stanie obejrzeć to historycznie i takie działanie chciałbym dzisiaj pokazać za pomocą mechanizmu i narzędzia IntelliTrace. Z drugiej strony wiemy, że development, wdrażanie od razu naszego projektu w chmurę będzie nas kosztowało. O kosztach mówiliśmy już na zeszłym spotkaniu, na pierwszym spotkaniu bodajże też. Dlatego powstało coś takiego, co nazywa się Development Storage i Development Public. Chodzi o to, żebyśmy mogli w środowisku najbardziej zbliżonym do zgodnego z Azure, żebyśmy mogli utworzyć nasz projekt, sprawdzić, czy jesteśmy zadowoleni z efektów naszej pracy, uruchamiać go lokalnie, testować go lokalnie i po przejściu całej ścieżki testowej lokalnej wgrywamy taki projekt do Windows Azure. W tej chwili mamy zapewnienie, że funkcjonalność jest w 95% zgodna z tym, co oferuje Windows Azure. Ale 95% to nie jest 100% i na to należy zwrócić uwagę, że może się zdarzyć, że niektóre funkcjonalności będą zachowywały się inaczej w środowisku lokalnym, a inaczej będą się zachowywały już, kiedy zostaną uruchomione w chmurze. Pojęcie chmury i to, co dzieje się w chmurze, musimy sobie zdawać sprawę, że jednym z najważniejszych pojęć jest tak zwane pojęcie web role, czyli roli webowej. Co to takiego jest? Otóż okazuje się, że w takim tradycyjnym modelu wdrożeniowym aplikacja internetowa wymaga kilku serwerów webowych. To każdy z nas prawdopodobnie zna. Musimy mieć tak zwany load balancing, czyli balansowane obciążenie. Gdzieś pod spodem czy obok jest serwer bazy danych, jakieś inne serwery, które mają dodatkowe usługi, które na przykład przetwarzają żądania. Jeśli przeniesiemy tą architekturę na Windows Azure, to każdy z tych serwerów, które teraz powiedziałem, będzie istniał pod postacią roli, czyli tak zwanej web role. Ta rola może być rozumiana jako taki pojedynczy typ serwera, a dla nas to będzie analogia klasy, plany, języki obiektowe, więc będzie to dla nas analogia klasy. Możemy sobie tworzyć dowolną liczbę instancji ról, a każda z nich to będzie pojedyncza maszyna wirtualna dedykowana do wykonania określonego zadania w określonej konfiguracji. Czyli tak naprawdę web role, czyli rola webowa, będzie pojedynczą aplikacją albo ASP.NET, albo ASP.NET MVC, albo WCF, albo jakąkolwiek inną, którą można uruchomić na serwerze IIS. Będziemy mogli połączyć czy wykonywać żądania HTTP i HTTPS. Będziemy mogli sobie ustalać, na jakich portach mają odbywać się te żądania. Dodatkowo automatycznie wbudowany jest tak zwany load balancer, czyli usługa, która będzie balansowała nam obciążenie. I tak jak wspomniałem, będzie to wszystko uruchamiane na pełnym iOS-ie, takim jak znamy naszych w cudzysłowie lokalnych czy serwerowych rozwiązań. Konfiguracja tych mechanizmów jest w plikach konfiguracyjnych. Znaczy, zmieniając pojedyncze ustawienie, jesteśmy w stanie dynamicznie utworzyć dodatkowe role, dodatkowe web role, czyli utworzyć dodatkowe maszyny wirtualne, które pozwolą nam na lepszą obsługę przychodzących żądań. Spójrzmy dzisiaj tylko dosłownie jednym rzutem oka, jak to wygląda. Temu poświęcimy całą sesję, pokażemy, jak to wygląda od środka. To, co jest po lewej stronie, internet i nasza aplikacja webowa komunikuje się przez internet do Windows Admin. W środku jest WebRole, która obsługuje żądania. To jest aplikacja ASP.NET. Jest specjalna rola, która nazywa się Worker Role, o której powiem troszeczkę później, kiedy będziemy uruchamiali Visual Studio, która może wykonywać zadania nazywane i rozumiane często przez nas jako tak zwane background tasks. Czyli coś, co musi trwać długo, coś, co może być wykonywane w tle. No i mamy nasze pojemniki, nasz tak zwany storage. Trzy typy mamy: kolejki, tabele i blok. Gdzieś obok tego może być jeszcze baza danych. Czyli taka jest generalna architektura. Tak jak wspomniałem, zajmiemy się nią na następnym spotkaniu już bardziej szczegółowo. Jeśli byśmy zeszli z tej chmury i przyjrzeli się naszemu rozwiązaniu, które mamy zaoferowane Windows Azure SDK, które możemy ściągnąć, to mamy coś takiego jak DevFabric, czyli tak naprawdę jest to lokalny symulator chmury, no i pojemnika na dane. Tam tak naprawdę możemy, po tym symulatorze, możemy oczekiwać, że nasze rozumienie chmury będzie w nim zrealizowane. Mamy zapewnienie, nie jesteśmy w stanie również tego stwierdzić, że mamy 90% realnego kodu rozwiązania chmurowego jest zawarte w tym rozwiązaniu deweloperskim lokalnym. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten development fabryk w momencie instalowania będzie chciał sobie zainstalować lokalnego SQL serwera wersji XSS, żeby emulować te pojemniki danych. No i tutaj możemy robić debug aplikacji, śledzić nasz program, dlatego że działamy lokalnie. Jest to różnica w stosunku do rozwiązania chmurowego. Po uruchomieniu naszej aplikacji lokalnie pojawi nam się niebieska ikona, ta całkiem z lewej strony, która jest, i ona będzie nam mówiła, że działamy lokalnie. To jest ikona development. Po uruchomieniu naszej aplikacji lokalnie będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda ten interfejs. A więc będziemy widzieli, że mamy deployment, czyli wdrożenie, uruchomienie 84. Mamy nazwę serwisu, mamy numer roli. W tym momencie widzimy, że tylko jedna rola jest uruchomiona, ona ma numer 0. Ważna informacja jest taka, że w momencie, kiedy uruchamiamy przeglądarkę, jest to na przykład Internet Explorer, to w rozwiązaniu lokalnym każda zakładka uruchamiana jest z nową sesją. W momencie, kiedy jesteśmy w Windows Azure, musimy mieć tą instancję, musimy mieć uruchomioną nową instancję przeglądarki, żeby nie było udzielenia sesji. Możemy dynamicznie zmienić sobie jedno ustawienie i pojawi nam się kolejny numer roli w naszej aplikacji. I to będziemy chcieli zrobić dzisiaj w trakcie naszych testów. Development Storage UI wygląda tak, że również możemy emulować trzy pojemniki, o których wspomniałem. Jak to wygląda z punktu widzenia konfiguracji? Mamy tak naprawdę do dyspozycji dwa pliki. Pierwszy, który nazywa się, i tutaj jest błąd prezentacji, nazywa się Service Definition, a nie Service Configuration CSD. To powinien być Service Definition. On zawiera model, szkielet naszej aplikacji. Tutaj będziemy mówili, z jakiego typu kodu składa się nasza aplikacja. Zaraz zobaczymy z bliska, na czym to polega. Natomiast Service Configuration, drugi plik konfiguracyjny, mówi, jaka tak naprawdę jest ta konfiguracja. Nie definicja, ale konfiguracja. I o ile definicja jest ustalana na etapie projektu i może zostać na etapie projektu zmieniona, to po wdrożeniu, po ugraniu w chmurę czy lokalnie nie możemy już zmienić definicji, ale możemy zmienić konfigurację. I na przykład w konfiguracji będą odpowiednie wpisy, które mówią, na ilu instancjach możemy uruchamiać naszą aplikację. W kodzie źródłowym naszego programu będziemy mieli specjalne klasy, na przykład role environment, które będą mogły nas, które będą służyły do obsługi tych dwóch plików konfiguracyjnych. I dzięki tej klasie i kilku jej metodom będziemy w stanie wykrywać zmiany, które nastąpiły w plikach. Nie możemy używać, nie powinniśmy używać pliku webconfig, ponieważ jego aktualizacja, tak jak napisałem na slajdzie, wymaga wgrania nowej wersji. Także używanie plików tych service definition, service configuration, niestety w którym momencie nie można podmienić jednego pliku. Musi być wygenerowana cała paczka. Jak to wygląda w projekcie? Visual Studio zaraz nam to pokaże, ale mamy naszą aplikację Hello Cloud. Mamy dwa pliki konfiguracyjne, o których już wspomniałem. Plik z definicją i plik z implementacją. I wygląda to w taki sposób, że w definicji definiujemy, jak nazywa się nasz serwis, jak nazywa się nasza rola, to jest Hello Cloud. Definiujemy pewne informacje w tym XML-u, że będziemy nas używać na porcie 80, a będziemy obsługiwać żądanie HTTP. I definiujemy też własną sekcję konfiguracyjną, na przykład w której wpisujemy nazwę łańcucha, który nazywa się Diagnostic Connection String, do którego wpiszemy sobie pewną wartość w pliku konfiguracyjnym. I plik konfiguracyjny wygląda w taki sposób, że mamy również odwołanie do naszego serwisu, do naszej aplikacji. Mamy odwołanie się do roli. Proszę zwrócić uwagę, że zaraz pod nazwą roli jest informacja, na ilu instancjach ma to zostać uruchomione i nasza aplikacja ma zostać wdrożona, w tym momencie na jednej. I mamy implementację tego łańcucha znakowego, którego definicja była w pliku modelu. Tutaj wiemy, że dla nazwy Diagnostic Connection String wartość jest Use Development Storage Room Method. Oczywiście nie każdy lubi zmieniać pliki XML ręcznie, chociaż IntelliSense, który w Visual Studio znacznie ułatwia pracę z takimi plikami. Możemy zmieniać to również z poziomu interfejsu graficznego. Jesteśmy w stanie pokazać, jaki jest poziom bezpieczeństwa, ręcznie wpisać, ile jest instancji, jaką one mają wielkość. To jest również kolejny ważny parametr, dlatego że będziemy za to płacić. Są instancje malutkie. Ta, która tutaj jest pokazana, to jest instancja small, która ma jeden rdzeń, 1,7 giga pamięci i lokalny pojemnik 250 GB. I on jest najtańszy. Natomiast jest instancja, która nazywa się extra large, która ma 8 rdzeni na jednej maszynie wirtualnej, 14 GB RAM-u pamięci i aż 2 TB lokalnego pojemnika. Płacimy za to wtedy dużo więcej. Jeśli zmienimy liczbę instancji, to replikujemy taką maszynę wirtualną, więc nasze koszty będą wzrastały. W niektórych przypadkach będzie to konieczne, ale zazwyczaj będziemy się ograniczali do jak najmniejszej liczby instancji, właśnie żeby zrealizować cel, który jest przed nami postawiony, ale żebyśmy nie ponosili dodatkowych kosztów. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie żądania będziemy obsługiwali. I dla lokalnych żądań, czyli dla DevFabric, czyli dla działań deweloperskich Visual Studio lokalnych, jesteśmy w stanie wybrać tylko żądania HTTP. Jeśli będziemy wdrażać już chmurę, można również dawać żądania HTTPS. Możemy sobie również modyfikować, dawać swoje ustawienia do tej sekcji własnych ustawień. To zmodyfikuje nam obydwa pliki. Pamiętamy, że w pliku definicji jest pokazana nazwa tego łańcucha znakowego, natomiast w pliku konfiguracji jest nazwa z jego wartością. Czyli wpis tutaj w jednym miejscu w graficznym interfejsie spowoduje zmianę obydwu tych plików. Mamy jeszcze endpoints, czyli tak zwane końcówki. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy nasłuchiwać na jednym porcie, na innym, niekoniecznie na porcie 80, jesteśmy w stanie to zadeklarować. Mamy coś takiego jak local storage, gdzie jesteśmy w stanie deklarować inne pojemniki i jesteśmy w stanie również powiedzieć, że potrzebujemy w garażu dodatkowe certyfikaty i jesteśmy w stanie to robić za pomocą graficznego interfejsu. Mamy wreszcie coś, co pozwoli nam, na programowanie, na odczytywanie zmian, na to, na bycie poinformowanym w środku, wewnątrz naszego kodu, co dzieje się na przykład z naszym plikiem konfiguracyjnym w trakcie działania. Mamy dwie klasy. Jest klasa role environment, która nam mówi, co dzieje się z naszym środowiskiem. Proszę zwrócić uwagę, że są zaimplementowane zdarzenia, są zaimplementowane metody. Jest również klasa WebRow, która dziedziczy z role entry point, która posiada trzy metody wirtualne on start, on stop i run, które jesteśmy w stanie zgodnie ze swoimi potrzebami implementować w swoim rozwiązaniu. Metoda on start wywoływana jest przez fabryk przy starcie. Jesteśmy w stanie zainicjalizować w tym momencie instancję naszej roli. Do naszego fabryk albo do load balancera jest wracany status busy. Zobaczycie to Państwo w momencie, kiedy będziemy wgrywać na Windows Azure dzisiaj nasz projekt. Ten status busy będzie się utrzymywał tak długo, aż metoda on start zwróci true. Jeśli zwróci false, to będziemy restartować. Nasze środowisko. Metoda on stop jest wywoływana w momencie, kiedy zamykamy rolę, czyli kończymy pracę, zamykamy. To jest jeszcze metoda run, w której będzie zawarta cała nasza główna logika. Jest to pętla w worker role. Web role będzie rzadko używana. Postaram się później powiedzieć. Jak to wygląda w kodzie? Tutaj jest taki przykład, w którym chciałbym sprawdzić w swoim kodzie, czy moja aplikacja działa w ramach, tak naprawdę działa w ramach fabryk, czy jest poza tym. Żeby to zrobić, musimy zrobić tak naprawdę dwie rzeczy. Musimy dołączyć, poinformować, że będziemy korzystali z biblioteki Microsoft Windows Azure Service Runtime. I w tej bibliotece znajdują się klasy. I mamy tam role environment, mamy pole is available true, jeśli to jest spełnione. Jestem tak zwanym fabryk. Ostatni temat, który chciałem poruszyć przed demonstracją, to jest tak zwany temat IntelliTrace. Jesteśmy w spierze. IntelliTrace pozwala nam śledzić historycznie to, co działo się na Windows 2. Jest to część Visual Studio 2010 Ultimate, specjalny studio uruchomienia. No, jak Państwo widzicie, wymaga .NET 4. Razem z aplikacją wgrywany jest agent IntelliTrace. W zależności od tego, jak sobie go skonfigurujemy, to będziemy pobierali raporty o wyjątkach, historię, intermediate language, będziemy mieli stos. Możemy aplikację wykonać wstecz, do przodu, lokalnie. Wygląda to w taki sposób i to będzie chciał Państwu pokazać, że ściągniemy sobie informacje z tego IntelliTrace'a, zobaczymy, które miejsce aplikacji dało nam, zgłosił rąk ją. Przy tej konfiguracji pokażę to już w trakcie definiowania projektu. Należy bardzo dokładnie stwierdzić, co chcemy obserwować. Dlatego, że ten plik dziennika może być duży. I dla tej największej instancji może zająć kilka gigabajtów, albo nawet więcej. Rozumiecie Państwo, że trzeba to ściągnąć potem z chmury na nasze lokalne środowisko, a wszystko, co wychodzi z chmury, jest obarczone już opłatą. Dlatego to jest jeden z powodów, dla których należy uważać, jak wygląda skonfigurowanie tych dziennika. Drugim powodem jest to, że nieodpowiednie go skonfigurowanie, jak zawsze w każdym środowisku, będzie miało negatywny wpływ na wydajność naszej aplikacji. Wygląda to tak, że po uruchomieniu tego dziennika lokalnie Visual Studio zobaczymy, co się działo, zobaczymy uruchomione wątki i będziemy w stanie stwierdzić na dole tutaj, jeśli pojawi się jakieś exception, w polu exception data stwierdzimy, co się stało, będziemy w stanie przeskoczyć do kodu naszego programu. Teraz będę chciał chyba już przejść do, tak, do Visual Studio. Uruchomię Visual Studio w tym momencie na Państwa ekranach. I o ile sobie przypominam, to na ostatniej sesji mieliśmy problem z kopiowaniem certyfikatów i tutaj w zakładce Server Explorer mieliśmy problem, bardzo zachował wyjątek, nie mogliśmy dodać hosta do naszego węzła, nie mogliśmy dodać również pojemników. Chciałbym, żebyśmy to w tej chwili zrobili, ponieważ to jest ta część spotkania drugiego, która pewnie została zrealizowana. No jest nam to również potrzebne do tego, żebyśmy dzisiaj mogli dzisiaj i w przyszłości kontynuować nasze zadanie. Jak to należy zrobić? Należy prawym guzikiem wybrać nowe środowisko wdrażania. Ja już mam jedno zdefiniowane, ale chciałbym dodać nowe. Utworzę sobie lokalny certyfikat w tym momencie na swoim komputerze. Potem będę musiał wgrać go, czyli punkt drugi, wgrać go do mojego portalu. Przepisać numer subskrypcji, czyli połączyć moje Visual Studio z tym, co jest w chmurze. Już będę w stanie łączyć się stąd, z tego miejsca z Visual Studio, będę w stanie oglądać, jak wygląda moje środowisko testowe czy produkcyjne. Spróbujmy w takim razie pozrobić. Generuję nowy certyfikat. Muszę nadać mu jakąś przyjazną nazwę, tak żebym potrafił go zidentyfikować w przyszłości. USS Port Majorzu. Kopiuję ścieżkę. W tym momencie mieliśmy problem ostatnio. Teraz musiałbym otworzyć przeglądarkę. Ja już mam ją otwartą. Przełączę się tylko na tą przeglądarkę. Najlepiej będzie, jeśli także mój desktop. Mam nadzieję, że widać tą przeglądarkę w tym momencie na ekranie. Jeśli nie widać, to proszę zwrócić uwagę i zadać pytanie. To są w ramach naszej subskrypcji projektu, który stworzyliśmy. Mamy nasz pojemnik, mamy nasz host, czyli miejsce, w którym będziemy uruchamiali naszą aplikację. Musimy zarządzać naszymi certyfikatami. Manage my certificates. Certyfikat został wygenerowany w Visual Studio, więc musimy wskazać jego miejsce, wklejając ścieżkę, która została zapamiętana w schowku w momencie wybrania akcji Copy Full Path. Jestem w stanie teraz załadować certyfikat do chmury. Mam o nim informację. Wiem, do kiedy jest ważny. Ważny jest od dzisiaj przez rok. I coś, co teraz potrzebuję, to jest potrzebuję mieć informację zwrotną, a mianowicie wkleić numer subskrypcji do Visual Studio. Ten numer subskrypcji jest tutaj w sekcji Account. Znajduje się na samym dole. To jest ten numer. To nam będzie potrzebne również do skryptu PowerShellowy, przynajmniej jednego, który chciałbym dzisiaj pokazać na zakończenie naszego spotkania. Wklejam ten numer subskrypcji do Visual Studio. I nazywam, co robię, znowu pod całą tą, nie tylko certyfikat subskrypcji, ale całość będę nazywał również pewną nazwą USS Poznajarzu. W tym momencie Visual Studio połączyło się z naszą chmurą. Mamy taką informację, że mamy konto w USS Poznajarzu. Jestem w stanie zobaczyć, że rzeczywiście mam tam swojego hosta, czyli miejsce, w którym jest moja aplikacja, czy może być moja aplikacja składowana i uruchamiana. No i mam dwa środowiska, staging, czyli to takie testowe i production. I muszę zdecydować się, na którym będę chciał działać. Dzisiaj wybierzemy sobie środowisko staging. Jak ono wygląda w naszej przeglądarce? Jeśli przejdziemy sobie do Windows Azure, do naszej subskrypcji, transkrypcji. Mamy nasz host. To mamy zaznaczone środowisko produkcyjne. Mamy zaznaczone środowisko produkcyjne, ale wystarczy nacisnąć tutaj tą belkę i widzimy, że tak naprawdę one są dwa. I możemy bezpośrednio albo wdrażać aplikację na środowisko produkcyjne, bądź na to środowisko testowe. W momencie, kiedy wdrożymy aplikację na środowisko testowe, pojawi nam się tutaj taki znaczek, który pozwoli zamienić rolę, zamienić środowiska. To znaczy, jeśli stwierdzę, że aplikacja jest dobra, nacisnę ten znaczek i ona zostanie przerzucona na środowisko produkcyjne. Spróbujemy dzisiaj zrobić. I mamy nasze połączenie. Na razie nie ma żadnej aplikacji, nie wiemy, co się dzieje, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Spróbujmy dodać sobie w takim razie informację o naszym pojemniku. To zrobić musimy podać dwie rzeczy, ja już wspominałem. Musimy podać nazwę konta i musimy podać nazwę klucza, który uwierzytelni nasze połączenie. I te informacje oczywiście również jesteśmy w stanie znaleźć na naszym portalu. Żeby to zrobić, musimy wybrać z kolei pojemnik. Wszystkie informacje znajdą się tutaj, Cloud Storage. Nasza nazwa konta to jest to, to jest ten adres, czyli AZ2010.0119WSS. To muszę wkleić do Visual Studio jako account name. A klucz, wybieram primary key, primary access key, który jest tutaj, który został na podstawie certyfikatu wygenerowany. Pamiętacie Państwo, że on będzie pewnie zapisany plikach konfiguracyjnych. W momencie, kiedy polityka nasza, polityka bezpieczeństwa będzie wymagała tworzenia nowego klucza, czyli jego zregenerowania, jesteśmy w stanie używać tego drugiego klucza, po czym wygenerować primary access key i znowu je podmienić, korzystać z nowego do zapewnienia bezpieczeństwa naszych aplikacji. Ja zapiszę sobie nazwę tego klucza, żebym nie musiał jej podawać za każdym razem. Jeśli to, co prowadziłem, jest dobre, te informacje są dobre, zostały utworzone tutaj dla mnie kolejny węzeł pod Windows Azure Storage. Mam informacje o blobach. W tym momencie wiadomo, że te pojemniki są puste i mam informacje o tabelach. Nie mam o kolejkach. Kolejek jeszcze sobie nie zdefiniowaliśmy. Co dalej? Mamy skonfigurowany niejako podstawowy taki monitoring lokalny tego, co dzieje się w chmurze, czyli nie musimy logować się do naszego serwisu, do naszej przeglądarki, żeby wiedzieć, co tam aktualnie się dzieje. Ten widok, który mamy tutaj oferowany, on jest w większości read-only, czyli tylko do odczytu, czyli nie jesteśmy w stanie tutaj zbyt wiele robić. Ale wspomniałem o innych narzędziach, które pozwalają nam na takie działania bezpośrednie z naszymi, czy to pojemnikami, czy to aplikacją. I możemy wtedy działać z naszych ulubionych narzędzi. To narzędzie i ta zakładka Server Explorer będzie nam potrzebna w jednym celu, po to, żebyśmy mogli sobie zobaczyć logi, które będziemy ściągać z narzędzia IntelliDrain. Pokażę to za moment działania. Teraz przyszedł może czas, żebyśmy sobie utworzyli nasz pierwszy projekt. Visual Studio wspiera nas w tym. Nie jesteśmy tutaj na szczęście osamotnieni. Ta wersja Ultimate, najdroższa, ale też najbardziej rozbudowana, pozwala nam, integruje nas tak naprawdę z wszystkimi typami projektów, no z projektami chmurowymi również, projektami dedykowanymi dla chmury. Mamy gotowy jeden z tych projektów, Windows Azure Project. Ja go nazwę WSS3, dlatego że jest to nasze trzecie spotkanie. I od razu mamy podpowiedź, że możemy wybrać jedną z tych pięciu ról, tak naprawdę, które mamy do dyspozycji. Podstawową rolą to jest ta rola ASP.NET Web Role, z której my dzisiaj skorzystamy. To jest taki analog do aplikacji, do lokalnej, w cudzysłowie, niechmurowej aplikacji ASP.NET, która jest normalnie hostowana w normalnym środowisku na serwerze AJAX. Ta rola pozwala obsługiwać aplikacje internetowe, usługi web services oraz wszystko, co się komunikuje, co Państwo wiedzą, że może korzystać z protokołu HTTP, no i może zostać uruchomione na AJAX-ie ASP.NET. Mamy gotowe szablony. Mamy tą samą jakby rolę dedykowaną dla MVC, dla MVC 2. Mamy specjalną rolę, która jest dla aplikacji, które hostują protokół FastPGI. To jest też, bazuje ta rola ostatnia, bazuje na tej podstawowej ASP.NET Web Pro. Mamy rolę, która jest dedykowana dla WCF. Jest to również odmiana tej głównej ASP.NET Web Pro, która będzie przystosowana do hostowania tych usług WCF-owych. W tym momencie mamy też dodatkowe wsparcie do WCF-a, które jest nam potrzebne. No i została nam jeszcze tak zwana worker role. Tu już podpowiem jest taka, że jest to rola do przetwarzania zadań, które będą działy się w tle. Można sobie wyobrazić, że będzie to działało podobnie do aplikacji konsolowej, czy mamy do wykonania jakieś zadania cykliczne. Tam będzie metoda, która nazywa się run, do której możemy wstrzyknąć dowolny kod. To jest analog tego, co znamy z konsolowej metody main. Nazwę tej roli wybraliśmy ASP.NET Web Role. Możemy sobie ją edytować, możemy ją zmienić. Nazwijmy ją w taki sposób WSS3 Web Role. Nie będziemy dodawali tej roli Worker Role, skupimy się tylko na jednej. Dzisiaj robimy, w dniu dzisiejszym robimy prostą aplikację. W dniu dzisiejszym robimy prostą aplikację i chciałbym, żeby ona taka prosta pozostała. Ja mam tutaj mój plik z podpowiedzią, co chciałbym, żeby zostało za momencik umieszczone w takim pliku. Ja przejdę w tym momencie tylko i wyłącznie już do pokazania znowu tego, co będzie się działo w naszym Visual Studio. Także proszę dać mi jedną chwilkę tylko czasu. Tutaj to sobie dobrze skonfigurować, żeby Państwo nie musieli, żebym nie musiał przełączać pomiędzy kolejnymi okunami. Mam nadzieję, że widać to, co dzieje się w tym momencie w Visual Studio. Został utworzony dla nas projekt. On się nazywa WSS3. Mamy powiedziane, że w nim jest jedna rola. To, co dzieje się w tej roli, znajduje się w osobnym projekcie, który jest do naszej solucji dołączony. Mamy nasze dwa pliki konfiguracyjne, Service Definition, Service Configuration. I w definicji już Państwo widzieli, domyślnie nasłuchiwać będziemy na porcie 80. Dołączamy moduł, który pozwoli nam zbierać informacje diagnostyczne za pomocą IntelliTrace. Co jest dla nas ważne? To jest to, że w pliku konfiguracyjnym będziemy uruchamiali się na jednej instancji. Ja to zmienię od razu na dwie, żebyśmy w naszym środowisku lokalnym działali na większej liczbie. Jesteśmy w stanie również zadeklarować z pliku graficznym, zaraz to chciałbym też pokazać, że jesteśmy w stanie zadeklarować sobie więcej niż skonfigurować połączenia, lokalne pojemniki. Będziemy w stanie dodawać też kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o właściwości WebRoll, one są takie w zasadzie jak dla aplikacji webowej. Myślę, że nie będziemy się nimi musieli zajmować, przynajmniej nie w tym momencie. Natomiast to, co jest dla samej konfiguracji naszej aplikacji potrzebne, to jest to, co Państwu pokazywałem. Są dwie role, czyli na dwóch instancjach będziemy się uruchamiali. Mamy możliwość wyboru, jaką chcemy mieć instancję, czy to jest mała, średnia, duża. Pamiętajmy o cenniku, który się za tym kryje. W tym momencie będziemy mówili, że te informacje diagnostycznie będą zbierane lokalnie. Ja bym chciał sobie dodać mały pojemnik local storage, ja potem Państwu powiem, po co mi jest potrzebny. Czyli jestem w stanie taki pojemnik 10 MB w tym momencie dodałem, że go dodaję. Nie będę definiował kolejnych, portów, aczkolwiek jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie powiedzieć, że to będzie port zewnętrzny, czyli jestem w stanie nasłuchiwać na jednym z trzech protokołów, podać na numer tego portu. Co jest ważne, jestem w stanie wybrać również internal port, czyli taki port wewnętrzny, na którym składniki architektury tego, co jest w chmurze, będą się mogły komunikować. Ja go usunę. To, co udało mi się stworzyć, jest dla mnie wystarczające. Mam ten plik konfiguracyjny, informacje o konfiguracji, czyli używam User Development Storage na dwóch instancjach. Pamiętamy, że każda instancja to jest jedna maszyna wirtualna. Jeśli są dwie, będziemy płacili dwukrotność tego, co nazwane jest Small Instance. Nie jesteśmy w stanie konfigurować tak jak inaczej, zawsze symetrycznie. To znaczy możemy wybrać sobie kilka tych maszyn, jedną, dwa, pięć, dziesięć, tyle, ile nam jest potrzebnych. Zawsze tego samego rozmiaru. Nasze informacje konfiguracyjne zostały już zapisane. Możemy zobaczyć, jak wygląda tak naprawdę nasz pierwszy wygenerowany projekt. To nam operuje Visual Studio, czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że gdybym uruchomił to w tym momencie lokalnie, to lokalnie emulując środowisko chmury, zobaczę taką stronę webową. Ja od razu chciałbym to troszeczkę zmienić. Chciałbym zmienić wygląd tej aplikacji tak, żeby on odpowiadał naszym potrzebom, które w trakcie tych naszych spotkań będziemy wykonywać. Dodam sobie tutaj dwa przyciski, dwa pola. Już Państwo zobaczycie, co tam będzie. Będzie jedno pole, w którym będziemy wpisywali nazwę użytkownika, do drugiego pola będziemy wpisywali hasło i będziemy mieli dwa przyciski. Mianowicie w pierwszym przycisku to będzie przycisk, w którym będziemy się logowali, a w drugim będziemy anulować to logowanie. Chodzi o to, żebyśmy pokazali, że można na dalszych spotkaniach działać również bazą danych SQL. Jak zmienił się nasz design? Myślę, że to jest na tyle proste, że tego programowania nie trzeba tutaj Państwa, nie trzeba tam Państwa uczyć. Specjalnie w tym momencie, w momencie, kiedy kliknę przycisk zaloguj, to nie będę się logował, natomiast będę chciał wywołać błąd po to, żeby pokazać, jak działa mechanizm IntelliPlace'a, czyli zrobię coś takiego, co na normalnym środowisku produkcyjnym nikt do tego nie dopuści. Czyli będę chciał zamieniać na wartość całkowitą to, co zostanie wprowadzone do pola pass, takes the pass. Wolałbym jednak, żeby to było troszkę inaczej. O, w taki sposób. Czyli to, co wpiszemy w pole użytkownika, powinno być zamienione na liczbę całkowitą. Specjalnie zrobimy, żeby się to nie udało. Zobaczymy, co stanie się w tym momencie z naszą aplikacją i zobaczymy, czy IntelliPlace pomoże nam wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Żeby pokazać, jak działają dwie instancje, tak naprawdę użytkownik tego nie widzi, na ilu instancjach działa nasza aplikacja. Ja jestem w stanie pokazać to Państwu, że będziemy rozłączyć się do jednej raz do drugiej, zupełnie dynamicznie, nie przewidywalnie z punktu widzenia użytkownika. Wewnętrzny load balancer będzie dbał o to, żeby te połączenia były dla nas, dla użytkowników, niezauważalne. Na master page'u dodam sobie Ctrl-C label, do której zapiszę pewien tekst. A to, co zapiszę w tym tekście, to już Państwu powiem. Mianowicie również w master page'u obsłużę metodę pageload. No, widać, że brakuje mi tutaj pewnych jeszcze informacji o wykorzystaniu pewnych bibliotek. Zaraz powiem, co nam jest potrzebne. OK. O tej bibliotece już mówiłem. Tutaj znajdują się informacje między innymi o klasie Role Environment, która jest nam potrzebna. Więc będę chciał zbierać informacje i wyświetlić je w tym labelu, który dodałem na master page'u. Na jakiej instancji pracujemy, jaki to jest numer deploymentu i tak dalej, i tak dalej. Old domain, update domain. Te informacje ściągnę z pól tej klasy. Plus dodatkowe informacje. Przechowam je sobie w tym lokalnym pojemniku, który stworzyłem wcześniej w konfiguracji. I po prostu wyświetlę. Dodatkowo powiem, które jest to żądanie po danej stronie. Może teraz wygląda to dla Państwa takie nieintuicyjne, ale myślę, że na nasze warunki testowe będzie to w sam raz. I będziemy w trakcie następnych naszych spotkań podążali zgodnie z tym, co tutaj jest. Będziemy zawsze w stanie stwierdzić, czy są nam potrzebne dodatkowe instancje, czy nie. Będziemy w stanie manipulować, zobaczycie Państwo, że to zupełnie dynamicznie. Co możemy zrobić? Po zbudowaniu projektu, coś, co właśnie zrobiłem, git succeeded, no trudno spodziewać się, żeby w tym momencie było inaczej. Co możemy zrobić? Możemy opublikować nasz projekt prosto do chmury. Tego nie chcielibyśmy w tym momencie robić. Jesteśmy w stanie wygenerować sobie lokalnie paczkę i grać to ręcznie, pokażę, jak to się robi, ale ja chciałbym najpierw to przetestować w swoim lokalnym środowisku, więc po prostu uruchomię ten nasz lokalny development hub. Jego ikona znajduje się tutaj na dole. Będę musiał rozszerzyć troszeczkę pole. Ten obszar widziany, który Państwo widzicie. Już to zrobię w tym momencie. Tak, żeby było widoczne całe Visual Studio. Wszystkim tym, co tutaj mamy, ale niestety nie chcę pokazać Wam paska, wobec tego pokażę cały desktop na wszelki wypadek. Dlatego, że zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, uruchomił nam się ten Development Public. On się teraz nazywa Content Emulator. Wcześniej był to Development Public i taką nazwę Państwo możecie jeszcze spotkać. Computer Emulator UI. To jest ta aplikacja, którą pokazywałem na slajdach. I znam, ona się uruchamia. 10 deployment, taką mamy informację. Nasza rola, proszę zwrócić uwagę, że działają dwie maszyny wirtualne. Mam taki podgląd, na którym jestem w stanie coś odczytać. Natomiast mogę sobie przybliżyć, jakby to, co dzieje się na każdej z tych maszyn. Widzimy, że rola została uruchomiona, deployment został zakończony, rola została uruchomiona. Wywołujemy metodę start, ona się zakończyła, aplikacja się uruchomiła i to stało się na obydwu maszynach wirtualnych. Gdzie jest zatem ten nasz program? O, to on jest tutaj, ja już tą przeglądarkę... tutaj do Państwa widzę, pokazuję. Mamy nasze przyciski. Zaloguj, anuluj. To, co będziemy wpisywali, użytkownik, hasło. coś, co mnie interesuje, czyli to. Tutaj informacja, że jest to reprol 0, mówi nam, że korzystamy w tym momencie z pierwszej roli, tej, która oznaczona jest numerem 0. Mamy numer deploymentu, mamy nazwę roli, mamy nazwę instancji, wiemy na jaki endpoint słucha, na którym porcie mamy licznik, żądanie numer 1. Spróbuję wywołać w drugim oknie przeglądarki. Pamiętamy, że na środowisku lokalnym, bo będzie druga sesja, może uda nam się połączyć na rolę numer 1. Tak. Jesteśmy połączeni w tym momencie do drugiej maszyny wirtualnej. Tym, że jeśli ja będę ją sobie odświeżał, to istnieje szansa, że znowu przełączę się na tę pierwszą, o numerze 0. Czyli widać, że kolejne odświeżenia powodują, że raz jestem kierowany do jednej, raz jestem kierowany do drugiej maszyny. Nie wiemy, kiedy trafimy do której, za to odpowiada, do której maszyny zostaniemy skierowane, odpowiada za to balancer, który dynamicznie przydziela nas do odpowiednich zasobów. Teraz tak, to mamy zakończone, czyli wiemy, że możemy sobie uruchamiać lokalnie. Jesteśmy w stanie testować naszą aplikację. Oczywiście, jeśli spróbuję wpisać tutaj nazwę użytkownika ABC, spróbuję skonwertować, dostanę lokalny wyjątek i jestem w stanie śledzić lokalnie to, co się dzieje. Właściwie powinno mnie poinformować o tym, że tutaj jest coś nie tak. Tego bym się spodziewał. W momencie, kiedy wyślemy naszą aplikację do chmury, nie jest to możliwe. Nie jesteśmy w stanie otrzymać takiego wyniku, nie jesteśmy w stanie za pomocą Visual Studio podłączyć się do aktualnie działającego kodu w chmurze. I żebyśmy to mogli zrobić, po to jest nam potrzebny nasz mechanizm Intelli Trace. Nie będę już lokalnie testował tej aplikacji. Myślę, że tutaj to jesteście Państwo już sobie w stanie sami zrobić. Ja chciałbym pokazać, jak działa jak działa wdrażanie w chmurę, to nas interesuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że zamknąłem w tym momencie program. Nasze role również zostają lokalnie zamykane. Są zatrzymywane. O. I w tym momencie nasza, w cudzysłowie, lokalna chmura, nasze lokalne środowisko testowe zostało wyłączone. Spróbujmy w takim razie opublikować nasz projekt do chmury po raz pierwszy. Wybieram opcję Publish. I w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że tutaj mam do dyspozycji dwie opcje. Jestem w stanie wygenerować, i zrobimy to za pierwszym razem, pakiety lokalnie, to znaczy przygotować sobie z Wami dwa pliki i wgrać je ręcznie w chmurę. Spróbujmy to zrobić. To zajmie tylko chwilkę. Zobaczymy, co nam się wygenerowało. Automatycznie jesteśmy przeniesieni i widzimy, że mamy paczkę, która ma ponad 3 MB i plik konfiguracyjny. Za każdym razem coś takiego zostaje generowane. My możemy w tym momencie ręcznie spróbować wkleić na nasz host. Ja tylko pokażę, jak to się robi, natomiast nie będziemy tego w tym momencie robili, bo stracimy te 10 minut, które dla nas jest cenne. Ja chciałbym pokazać, że jestem w stanie wybrać sobie w tym momencie ręcznie środowisko. Czy to będzie środowisko bezpośrednio produkcyjne, czy będzie to środowisko testowe, czyli staging. Jestem w stanie wybrać deploy. Wskazać lokalnie, gdzie na moim dysku znajduje się plik konfiguracyjny i sama paczka. Po wskazaniu musiałbym znaleźć to miejsce. I po wskazaniu w naszej chmurze, skąd mają zostać pobrane pliki. Pierwszy to jest plik konfiguracyjny, przepraszam, paczka. Czyli musiałbym wskazać paczkę. W drugim miejscu musiałbym wskazać plik konfiguracyjny. Jeśli nacisnę w tej chwili deploy, podam nazwę, jak ten deployment ma zostać włączony, to ten proces zostanie wdrożony. Spróbujemy zrobić to mimo wszystko na na środowisko staging, natomiast Visual Studio wrzuciłem bezpośrednio na środowisko produkcji. Jesteśmy w stanie ręcz przy ręcznym upgrade'ie powiedzieć, co nas interesuje. W jakim trybie zgodności ma się to uruchomić na tryb zgodności z Windows Server 2008. Jesteśmy w stanie ręcz z ręcznym z listy sobie wybrać na przykład ostatniego release'a, czy ostatniego stabilnego i tak dalej, a możemy dać to dokonać wyboru automatycznie. Informuję, jak będzie nazywał się ten mój proces wdrażania i wdrażamy to w tej chwili w chmurę, czyli podaliśmy ręcznie. Zobaczymy, jak nam się to da metodę. Tymczasem Visual Studio możemy opublikować to inaczej. Znaczy, jesteśmy w stanie wybrać publikację do naszego projektu. Musimy podać certyfikat. Teraz tak, na jakie środowisko, żeby nam się to udało zrobić, to musimy mieć zarówno hosta, jak i musimy mieć lokalny pojemnik, żeby można było te pliki w jakiś sposób tam odegrać. Gdybym teraz próbował wrzucić moje pliki na środowisko staging, to otrzymam błąd. Nie ma takiej możliwości w tym momencie. Próbuję w takim razie przekazać je na production, bo wiemy, że staging w tym momencie się ładuje. No, możemy sprawdzić. No jeszcze to trwa. Za moment Państwu pokażę, co się w tym działo. To jest pozostałość naszego lokalnego uruchomienia. Wrócimy do Visual Studio. Certyfikat identyfikuje nam nasz host, nasz pojemnik, wybieramy sobie środowisko produkcyjne. Tu jest nasz label, czyli oznaczenie naszego wdrożenia automatycznie. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy chwilę poświęcili jeszcze tej opcji, która nazywa się IntelliTrace. Możemy ją skonfigurować. Teraz tutaj uwaga, bo ten IntelliTrace może zostać skonfigurowany na dwa sposoby. I jeden może okazać się dla nas z punktu widzenia deweloperów i użytkowników potem może okazać się problematyczny. A mianowicie powinniśmy się zdecydować, co tak naprawdę my potrzebujemy. Bo jeśli my potrzebujemy śledzić, bo jeśli my będziemy szukali błędów takich programistycznych, to moim zdaniem wystarczy nam zaznaczenie tej opcji IntelliTrace Event on. Event z punktu widzenia IntelliTrace'a, czyli zdarzenie, to jest wszystko, co dzieje się w aplikacji. Czyli kliknięcie przycisku, ale również uzyskanie połączenia do bazy danych. Na to należy zwrócić uwagę, że ta liczba zdarzeń będzie po prostu duża. W momencie, jeśli wybierzemy tą drugą opcję, czyli zdarzenia oraz tak zwane call information, to w tym momencie ten IntelliTrace będzie zbierał informacje praktycznie z całego środowiska, które jest na autorytarzu, czyli również z systemu operacyjnego, dziennika zdarzeń, z tego wszystkiego, co tam na Windows Azure oferuje. I w tym momencie ten, tak jak tutaj zaznaczono, to może powodować, że zmniejszy się wydajność naszej aplikacji. Jesteśmy w stanie mimo wszystko powiedzieć, które moduły nas interesują. I w momencie, kiedy wybierzemy pełne jakby monitorowanie za pomocą IntelliTrace'a, o proszę zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje na naszym, w naszej chmurze w tym momencie. Visual Studio automatycznie wykryło, że wdrożenie jest w toku, przenieśmy się za ten moment do chmury. Zwróćcie Państwo uwagę, że nasza rola, ponieważ ja zatrzymałem, żebyśmy nie byli obciążani żadną kwotą za użytkowanie Azure'a, obydwa środowiska i staging i production, one zostały, były zatrzymane. W tym momencie wgrałem aplikację do chmury, ale jeszcze jej nie zainstalowałem, więc muszę uruchomić sobie nasz staging, nasze środowisko staging. I już Państwo zobaczycie, co się będzie działo w tym momencie. O, robi się deployment, czyli instaluje się w tym momencie nasza wersja. Od tego momentu będzie to trwało kilka minut, do 10 minut. Zgranie aplikacji, zainstalowanie, Pamiętacie Państwo, że mamy tutaj dwie maszyny. Mamy dwie instancje na środowisku Stage. Tak jak Państwo widzicie, jest inicjalizowane na dwóch instancjach. Czyli dwie instancje muszą zostać w tym samym momencie synchronizowane i uruchomione. Pod takim adresem będzie dostępna nasza aplikacja. To jest ten deployment ID, który jest automatycznie nadawany w GUI. On za każdym razem będzie inny. Nasza aplikacja już środowisko produkcyjne, ten adres będzie miała w innym formacie i inaczej będzie to wyglądać. Pozwólmy się w takim razie instalować, a my wrócimy do Visual Studio. A więc jeżeli chodzi o IntelliCase, jesteśmy w stanie wskazać, które moduły nas będą interesowały. Może nie będzie nas interesowało zdarzenia i wszystkie wywołania z biblioteki System Web czy System Workflow i tak dalej. Jesteśmy w stanie dodawać, usuwać te moduły, które mają, z których informacje mają znaleźć się w tym logu IntelliCase'a. To samo dotyczy procesów. To samo dotyczy zdarzeń, których bibliotek, no i jeszcze opcje zaawansowane. Widać, że no tutaj deklarujemy, że aż 250 mega na takie zarejestrowanie naszych informacji maksimum może się znaleźć. Mówimy OK. I w tym momencie jesteśmy w stanie wrzucić tą samą aplikację, ale bezpośrednio na środowisko produkcyjne z poziomu wizualizacji. W takim razie powinien nam zaraz się to uruchomić. O, to co chcemy wiedzieć, to jest to, że przygotowujemy wdrożenie bezpośrednio na środowisko produkcyjne, na host na środowisko produkcyjne i to będzie nam w tym momencie się automatycznie działo. Czyli żadna ręczna instalacja, tylko automatyczna. Ponieważ to potrwa kilka minut, to ja chciałbym wrócić jeszcze na moment do PowerShell'a. Zobaczmy, co dzieje się na naszym. Tu ciągle się inicjalizuje środowisko staging, bo mamy więc tyle czasu, żeby wrócić do prezentacji, bo chciałbym dwa słowa powiedzieć o PowerShell'u, bo jest to kolejna opcja, która pozwoli nam na skonfigurowanie, na zarządzanie naszą platformą bez konieczności używania przeglądarek i tak dalej. Jesteśmy w stanie przede wszystkim automatyzować pewne wywołania i do tego celu PowerShell nadaje się idealnie. I chciałbym tylko dosłownie na dwóch slajdach pokazać, że jest taki dodatek, który można ściągnąć i zainstalować u siebie lokalnie. On jest darmowy, Azure Management Tools Mapping. To jest dodatek, który do PowerShell'a, do naszej konsoli PowerShell, który pozwoli nam w zasadzie działać na każdym jednym froncie związanym z projektem chmury. Bo jesteśmy w stanie po wdrożeniu aplikacji przesunąć ją pomiędzy środowiskami. Jesteśmy w stanie zrobić nowe wdrożenie, jesteśmy w stanie usunąć wdrożenie. Wszystko, co jest nam potrzebne, jesteśmy w stanie zrobić za pomocą Command PowerShell'owy. Jesteśmy w stanie pobrać certyfikaty, pobrać jeden, dodać, wsunąć, skonfigurować tak zwane grupy geograficzne, które pokazywałem ostatnio. Wszystko było robione ręcznie. Teraz jesteśmy w stanie to zrobić automatycznie. Natomiast na początek, coś, co ja bym chciał pokazać, to jest skrypt, który utworzył Tomek Popas. Myślę, że większość Państwa go zna, który to skrypt pozwala na kasowanie deploymentu. Chodzi o to, że w momencie, kiedy jesteśmy w naszej chmurze, ja się to sprawdzę. O, bardzo ważne. Po naszych testach w chmurze, żebyśmy nie byli obciążani tym, co się dzieje, jesteśmy w stanie za pomocą akcji PowerShell'owych, za pomocą komend PowerShell'owych usunąć to, co jest na środowisku produkcyjnym bądź testowym, albo na obydwu naraz. Coś takiego można robić i prowadzić to jako cykliczne wywołanie, na przykład pod koniec dnia pracy. Czyli programiści pracują, wykonują jakieś testy, na koniec dnia uruchamiany jest tryb PowerShell'owy, który skasuje stare, nieużywane deploymenty, co pozwoli zaoszczędzić trochę, co pozwoli zaoszczędzić moim zdaniem znaczną część kosztów, dlatego że musimy pamiętać o tym i chciałbym to przypomnieć, że w momencie, kiedy aplikacja znajduje się w chmurze, nawet jeśli nikt jej nie korzysta, to jesteśmy już za to obciążani. Kilka centów za godzinę. Widzicie Państwo uwagę, że w międzyczasie jedna z ról na środowisku Stagic ma już status wizji, czyli zajęta. Wiemy, co się w tym momencie dzieje ze slajdów. Ona jest, próbowana jest na niej metoda on start. Druga jest zinicjalizowana. Równocześnie nasze środowisko production ma również wykonywane akcje update. Zobaczymy, co, czy automatycznie uda nam się to wystartować z tego miejsca. Wróćmy do naszego skryptu PowerShell. On jest bardzo prosty. W zasadzie coś, co trzeba zrobić. Trzeba zarejestrować ten snappy, wybrać jedną bądź kilka subskrypcji. My mamy tylko jedną, więc będziemy konfigurowali tylko jedną. Muszę podać identyfikator tej subskrypcji i muszę podać, jaki certyfikat jest wzięty do uwierzytelnienia. I co będzie następnie się działo, zaraz to uruchomimy po wszystkich naszych testach. Dla każdej subskrypcji, która znajduje się na tej liście, będę szukał sobie hosted service, czyli będę szukał moich hostów. Dla tych, których znalazłem, jeśli znajdę tam staging bądź production, czyli te dwa, które my mamy, to będę szukał, czy mam coś takiego, co nazywa się deployment, czyli będę pobierał wszystkie deploymenty. Jeśli znajdę, to wypiszę sobie do konsoli, tak, że znalazłem, a następnie będę go usuwał. Czyli zwróćcie Państwo, co robię. Najpierw ustawiam mu odpowiedni status, a potem fizycznie go usuwam z chmury. Czyli remove deployment. Po zakończeniu tego wszystkiego informuję, że tutaj już za nic nie będę płacił. Czyli jeśli ten skrypt wykona się poprawnie, to za nic nie zapłacę. No i ostatnie rzecz, którą robię, to jest wyrejestrowuję ten snappy po zakończeniu działania skryptu. Zobaczcie Państwo, że Visual Studio mówi, że następuje inicjalizowanie ról, czyli o, działa nam automatycznie deployment, działał nam ręczny deployment, taki sam deployment można zrobić również za pomocą PowerShell'a. Czyli oprócz tego, że mamy ręcznie, mamy automatycznie, mamy również deployment za pomocą PowerShell'a. Jest to jako trzecia opcja. Spróbujmy, zobaczmy, jak działa nasza aplikacja, która jest na środowisku staging. Ja ją w tym momencie uruchomię. I to już będzie działało w chmurze. Uruchomię od razu Balbo Shotna, żeby zobaczyć, czy load balance skieruje nas do drugiej wirtualnej maszyny. Tu jesteśmy, tu na dole ekranu widać, że jesteśmy web role numer 1. Zobaczymy w drugim wywołaniu, co się stało. Też web role numer 1. Spróbuję w takim razie wierzyć. A tutaj już jest web role równy 0. Czyli widać, że load balancer przełącza nas w chmurze również tak, jak miało to miejsce na środowisku lokalnym. No i teraz byśmy musieli sprowokować błąd. Mamy tutaj obydwie role. Na środowisku staging już to działa. Następuje jeszcze inicjalizacja na środowisku produkcyjnym. Natomiast to, co ja bym chciał zrobić, to za moment mam nadzieję, że mi się uda, to jest to, że chciałbym ściągnąć sobie pliki interface'a w momencie, kiedy nastąpi jakiś błąd. Czyli wiem, że jest problem z moją aplikacją, ona nie działa i chciałbym sprawdzić dlaczego. Ten IntelliTrace jest na środowisku produkcyjnym, więc muszę poczekać, aż zostanie zakończona inicjalizacja. Mam nadzieję, że to w ciągu 2-3 minut nastąpi. Te rozwiązania ze środowiska staging mogę już wyłączyć. No i czekamy. Tutaj cały czas trwa inicjalizowanie pliku GRUL. Adres jest dostępny. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest nazwa pojemnika cloudout.net. Przypominam, że można podmienić to i zintegrować z domeną, która jest Państwa w firmie, czyli której Wy jesteście właścicielami, tak żeby ta nazwa była przyjazna. Oczywiście uruchomienie tego w tej chwili powoduje, że nie mam jeszcze informacji. Ta aplikacja jeszcze nie działa. Już jest dla niej wygenerowany adres internetowy, ale nie mamy jeszcze do niej dostępu. Musimy poczekać na pełne zakończenie procesu inicjalizacji. Na pewno zakończenie procesu inicjalizacji. W międzyczasie może pokazać Państwu, ponieważ wczoraj zrobiłem test wstawiania informacji do blogu, a mianowicie, i to jest coś, co zajmiemy się na jeden z następnych zadań, jesteśmy w stanie wstawiać pewne informacje do bloba. Ja do bloba jednego wstawiłem taką informację, wstawiłem jedną bitmapę, ja zarazem Państwu pokażę, jestem w stanie ją sobie w tym momencie ściągnąć. Ta bitmapa wygląda w taki sposób tutaj. To miałem Państwu pokazać w pierwszym uruchomieniu lokalnego środowiska DevFabric, czyli Compute UI Emulator, bo to jest równoważna nazwa, musi zostać utworzona baza danych, Development Storage. To jest właśnie ta baza danych, która zostanie wskazana, która zostanie uruchomiona i zainstalowana na tej instancji SQL Express. Chyba że macie Państwo swoją własną bazę danych, to nie trzeba instalować tego Expressa, ale można wskazać, że będziecie Państwo używali innej instancji, niekoniecznie nawet lokalnej, może to być zdalny serwer. Chodzi o to, żeby mógł zostać zainstalowany ten Development Storage, żeby można było emulować własny storage. Widać informacje na te trzy pojemniki, mamy Tables, Queues i Blob zainstalowane lokalnie, emulowane w SQL serwerze. Emulowane w SQL serwerze. Ja taką ikonę wczoraj przekazałem do góry po to, żeby zobaczyć, jak będzie to wyglądać. Nasze role już prawie są zainicjalizowane. Widzimy, że jedna instancja jest jeszcze zajęta, a druga kończy inicjalizację. Obydwie są już w stanie wizji, więc myślę, że lada chwila uruchomimy nasz program. I cel, który jeszcze chcę, jedną rzecz, którą Państwu chcę pokazać, to jest to, że wygenerujemy błąd i sprawdzimy, co tak naprawdę się dzieje, w jaki sposób jesteśmy w stanie śledzić za pomocą Visual Studio w wersji Ultimate, korzystać z logów IntelliTrace'a. Czekamy cały czas na zakończenie inicjalizacji. Niestety ten czas jest trudny do oszacowania. Mówi się, że średni czas wdrożenia aplikacji w chmurze to jest około 10 minut. Wiemy, że im większy plik, więcej rzeczy musi zostać zainicjalizowane, no pewnie troszkę więcej będzie to trwało. W naszym przypadku mam nadzieję, że to, co myśmy zrobili, to te 10 minut będzie wystarczającym czasem i nie przedłużymy się poza ten limit, o którym mówię. Widzimy, że jedna maszyna jest już gotowa, druga jest w trakcie. Pozwólmy w takim razie dokończyć jej już inicjalizację. Zresztą spróbujemy, być może już będzie działał nasz portal. Zdaje się, że tak. Czekamy na odświeżenie. Tak, obydwie instancje już są. Zwróćcie Państwo uwagę, że robiłem dwa wdrożenia. Na ręcznym wdrożeniu manualnym nie zaznaczałem, że chciałbym mieć zgromadzone informacje, natomiast na tym automatycznym powiedziałem, że chcę. W każdej chwili jestem w stanie zgrać te logi narzędzia IntelliTrace. Znaczy, miało to sens, to spróbuję sprowokować jakiś błąd. Czyli pamiętacie Państwo, że do pola tekstu użytkowni zamiast numerów piszę dwie literki, czyli wystarczy jedną. Wykonuję akcję pod guzikiem zaloguj. i dostaje informację, że jest błąd. To co tutaj widzimy, to wiemy, że ten błąd jest nieobsłużony w żaden sposób. Spodziewaliśmy się takiego wyniku. Natomiast w samym Visual Studio jesteśmy ciekawi, co zostało zarejestrowane w naszych logach. Musielibyśmy sprawdzić, tam to chyba były to logi z instancji numer 1. Spróbujemy w takim razie zobaczyć. Tutaj w Windows Azure Activity Log widzimy, że nasz tenet ten automatycznie się skończył. Sprawdził, ile on trwał. O 20.41 było przygotowanie. O 20.53 jest status ustawiony na complete. Czyli możemy powiedzieć, że 12 minut trwało wdrażanie tej prostej aplikacji. W tym momencie ściągamy nasze logi z maszyny wirtualnej. Mam nadzieję, że one nie są duże. W sumie dopiero co uruchomiliśmy tą naszą maszynę. Aczkolwiek może to być kilkanaście megabajtów, nawet już po tym krótkim uruchomieniu. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co otrzymujemy z aplikacji zainstalowanych w nas. Wydaje się, że to będzie z punktu widzenia programistów najtrudniejszy, jakby zmiana przyzwyczajenia do tego, jak pisze się aplikacje, ponieważ w tej chwili dzięki między innymi takim narzędziom jak Visual Studio czy innym, jak Eclipse, pisanie aplikacji jest bardzo proste i niekiedy można spotkać takie podejście, że napiszmy, a potem zobaczymy, jak to będzie działało. O ile na lokalnych aplikacjach, nawet na lokalnych aplikacjach trudno zgodzić się z takim podejściem, no to próba takiego samego podejścia i próba pisania aplikacji w ten sam sposób dla chmury wydaje się już zupełnie pozbawiona sensu. Czyli wiadomo, że każdy błąd tam w środowisku chmury no jakby powoduje konieczność, że trzeba zgrać stamtąd co nieco, narażamy się w tym momencie na koszty większe. Wracając do kosztów, pozwólmy się wgrać temu naszemu silnikowi narzędzia Eclipse. Wróćmy do kosztów. Chciałbym przy okazji, ponieważ miałem pytanie, w jaki sposób mam sprawdzić moją fakturę. Na portalu, na którym jestem, na którym zarządzam, mam taką opcję billing. Zobaczę, co daje mi ten billing. Czy jestem w stanie tam jakieś dane odczytać. Powinniśmy się przenieść do portalu zarządzania dla klientów. Zobaczmy, czy mam jakieś informacje. Za co jest w stanie mieć za poprzednią okres, czy jesteśmy za okres zobciążeni. Powinniśmy się za moment musić zalogować. Zobaczymy, czy nasze informacje pozwolą nam na automatyczne logowanie. Na pewno automatycznie nie da zalogować się na portal. Tutaj również trzeba podać hasło. Tutaj prawdopodobnie nie ma możliwości, by zapamiętać to hasło ze względu bezpieczeństwa. Za każdym razem trzeba je wprowadzić. Po zalogowaniu się na konto, na którym aktualnie pracujemy, możemy zobaczyć moje rachunki. A więc sprawdźmy, czy w chwili obecnej mamy już jakieś faktury do zapłacenia na naszej karcie. Mamy jedno konto, jedną subskrypcję, którą założyliśmy na jednym z ostatnich spotkań. Na drugim naszym spotkaniu. Spróbujmy w takim razie zobaczyć, czy ta faktura coś ma. No za dzisiaj jeszcze nic nie zostało nam naliczone. Prawdopodobnie na koniec dnia zostanie to zaktualizowane. Mamy jakieś inne okresy rozliczeniowe, jeszcze starsze od grudnia do stycznia, ale tam również było wszystko wyłączone. W tym na razie widać, że nasza karta jest bezpieczna. Natomiast można przejść rzeczywiście do historii. Można sobie wydrukować taką fakturę stąd, analizować na bieżąco nasze wydatki. Myślę, że jest to dobre wyjście, żeby jednak co jakiś czas pokontrolować, żeby nie być zaskoczonym właśnie na przykład tym, że ktoś nie skasuje takiego deklementu, który jest nieużywany. Pamiętamy, że on jest duży i on cały czas ma w Więc w zasadzie ściągnęło się nasze, nasza informacja. No trafiłem w złą, instancję, bo tutaj jest moja exception. Powinienem ściągnąć tu teraz jeżeli to jest blok z tej drugiej instancji. Spróbujmy to zrobić, bo chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda. To zajmuje około 3 minuty, w międzyczasie możemy przejrzeć, co, działo się w naszym kodzie. Możemy zobaczyć, jakie wątki zostały uruchomione. Stąd możemy debugować, ale to będzie debugowane lokalnie na naszej aplikacji. Natomiast coś, co myślę, że też może nam się przydać, to jest informacja taka, jak wyglądał ten nasz system operacyjny, tak naprawdę zewnętrzny, jak on wyglądał. To nam też daje w pewnej chwili informacje w tym jego stanie, żebyśmy wiedzieli, czy są już jakieś problemy. No tu widzimy, że i zawartość page'a i pamięci jest jeszcze duża. Mamy nazwę komputera, nie wiem, czy to nam się na coś może w tym momencie jeszcze przydać. Mamy datę BIOS-u, wszystkiego do tego, co jest nam potrzebne. Tam, gdzie został zainstalowany Windows, czyli wszystko to wiemy. Na kolejnych spotkaniach będziemy chcieli Państwu pokazać, jak się połączyć zdalnie do takiego komputera, bo można to zrobić. Można ustalić zdalne połączenie za pomocą zdalnego pulpitu i odpalić sobie taki komputer za pomocą zdalnego pulpitu i pewne działania przeprowadzić. W międzyczasie, kiedy ściągamy, nasz zobaczmy w takim razie, czy coś się, nam tam znalazło. Ten drugi się chyba jeszcze ściąga. To jest WebRow 1. Widzimy, że one lokalnie są do lokalnego katalogu temp wrzucone. Dwa pliki. No, my czekamy na pliki z tej drugiej roli.